Miało i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, od lat przestrzegam pewnej zasady, a mianowicie nie zajmuję się klęskami naturalnymi. Czy to są trzęsienia ziemi, czy jakieś powodzie. Staram się tym nie zajmować. Znaczy po prostu się nie zajmuję. Nie dlatego, że lekceważę te sprawy, nie, po prostu wiem, że jest tak wiele różnego rodzaju problemów w Chinach, że zajmowanie się szczególnie trzęsieniami ziemi, no po prostu uważam, że nie uchodzi. W przypadku powodzi jest trochę inaczej. Mianowicie ja twierdzę, zresztą nie tylko ja tak twierdzę, tak twierdzi również i Mao. No, on chyba miał większą wiedzę na ten temat niż ja. Mao Tse-tung oczywiście. Gdy zdecydował się na rozpoczęcie budowy tam trzech przełomów. A nie tylko zresztą, znaczy ja nie wiem, kto był twórcą tej koncepcji, żeby w nurcie Yangtze i wyższej i górnego biegu Yangtze, tam w górnym biegu wcale się nie nazywa Yangtze, mimo tego, że to ta sama rzeka, a więc żeby w górnym nurcie Yangtze zrobić kilkanaście w końcu, to będzie kilkanaście bardzo dużych tam i elektrowni oczywiście. Więc ja nie wiem, czy to on, czy to za jego czasów się zaczęło projektować, czy też to są już późniejsze sprawy. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, ta cała historia związana z budową dużych tam w Chinach, których jest dużo, naprawdę jest dużo, kilkadziesiąt. Ta koncepcja budowy, zatrzymania tych wód jest bardzo istotna, bardzo ważna i to ona, czyli budowanie tych wielkich tam, głównie na Yangtze, spowodowało, iż co jakiś czas nie giną miliony ludzi. Tak, miliony, dosłownie. Tak drzewiej bywało, że w czasie tych powodzi ginęły miliony ludzi w zlewni Yangtze. W tej chwili sytuacja wydaje się być bardziej opanowana, aczkolwiek nie do końca jestem pewien, czy jeśli chodzi oczywiście o budowę dużych tam. Dlatego, że myślę, że znaczy wprawdzie te tamy są budowane i jest ich bardzo dużo, to jednak na przykład, już nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku, czy poza przeszłym rokiem, to było tak, że w tych tamach nie było wody z kolei. Była taka susza, że nie było wody. Czy coś można na to poradzić? Ja nie wiem. Ja się nie znam na zarządzaniu tamami. A to naprawdę jest gigantyczna wiedza. Spróbujcie Państwo sobie wyobrazić, w jaki sposób zarządza się jedną tamą, już nie mówiąc o całym konglomeracie tam. Wielkich tam. Więc tutaj z jednej strony często zaczyna się zdarzać, że tej wody zaczyna brakować, ale z drugiej strony bardzo często jest tak, prawie co roku jest tak, że w pewnych miejscach kraju, i to niekoniecznie właśnie w zlewni Yangtze, ale najczęściej oczywiście, występują powodzie. I to są dramatyczne historie, to są dramatyczne rzeczy, bo to nie tylko giną ludzie, oczywiście nie w takich ilościach, jak to kiedyś bywało, ale giną ludzie, no ale najważniejsze jest to, że są potężne zniszczenia ludzkich domostw, infrastruktury drogowej, kolejowej, mostowej. Jest, znaczy z tego wniosek, z tego wszystkiego, wyłania się pewien wniosek. jeszcze patrząc się dzisiaj na to, na te widoki, które w kantonie, w Guangzhou, w Gandongu, patrząc się na te widoki, no to skóra cierpnie na plecach. Więc coś jest jeszcze nie halo, prawda? Coś tu jeszcze nie pyka. Niedograne jest. Myślę, że ja wiem co. Oczywiście to nie jest tak, że ja mam pełną wiedzę na ten temat. Nie, śladową. Natomiast ja myślę, że mógłbym wskazać kierunek działań, które, i wskazałem zresztą już dawno temu, kierunek działań, który w Chinach powinien być podjęty przez władzę, aby to nieszczęście polegające na corocznych powodziach zmniejszyć lub w dłuższym okresie czasu zlikwidować. Otóż, tu, w tym przypadku chodzi o kanton, o całą prowincję kanton, o miasto kanton, ale widoki są straszne, podobnie jak w przypadku każdej powodzi, w każdym regionie Chin. I co z tym można zrobić? No, ja swego czasu zaproponowałem takie rozwiązanie, no ale cóż, to ja nie mam żadnej mocy sprawczej, ja nawet myślę, że te psy urzędnicze z ambasady chińskiej w Warszawie, nawet nie ma tam jednego człowieka, który by się pochylił nad tym, co ja robię, co ja proponuję, bo ja już dawno temu, kilka lat temu, wymyśliłem taki sposób, który oczywiście to jest rzecz, która powinna być naprzód przetestowana na jakimś jednym strumyku, później na strumykach i kilku w jakimś powiecie. Słowem, no tak po chińsku, no, stopniowo rozszerzać ten obszar. Chodzi o to, żeby na bazie na przykład jednego strumienia, który się zaczyna od niewielkiego strumienia, a kończy się większym strumieniem, wpadając gdzieś tam do jakiejś innej rzeki, żeby zrobić system tam, na tych kilku kilometrach, kiedy ten strumień się tworzy, kiedy ten strumień płynie, żeby zrobić system tam przegradzających rzek, ten strumyczek, stosownie dużych, no, do wielkości tego strumyka. Ale tam, które by były w stanie zebrać wodę opadową wtedy, kiedy się zaczną deszcze monsunowe. Bo to właśnie w tej chwili zaczęły się deszcze monsunowe w kantonie. Więc z malutkiego potoku wtedy robi się wielka rzeka. No i to trzeba zatrzymać. Zatrzymać, jeśli nie w całości, to w każdym razie w znacznym stopniu zatrzymać tą olbrzymią masę wody opadowej. Więc z jednej strony ten system kilkunastu tam, w zależności od potrzeby, ale oprócz tego równolegle te zbiorniki wodne, które się tworzą, które zostaną stworzone, połączyć równolegle do tego strumienia, czy później jakiejś większej rzeczki, równolegle stworzyć zbiorniki, otwarte zbiorniki, również otwarte zbiorniki wodne, wykopać po prostu. Otwarte zbiorniki wodne, równoległe, połączone ze sobą i połączone z tym strumieniem. Rozumiecie Państwo, taka drabinka, po prostu drabina. Na jednej długości idzie strumień, na drugiej długości idzie ten rząd tych połączonych ze sobą zbiorników, które są przy każdej tamie. No. Cel? Skumulowanie jak największej ilości wody, tej opadowej, która zagraża tym ludziom i temu wszystkiemu, co żyje niżej, poniżej tego strumienia. I tak zrobić z jednym strumykiem, drugim, dziesiątym, 20, 50 i zacząć robić, realizować takie, taki sam system w rzece, do której wpływają te wszystkie strumienie, na których się zrobiło te systemy. I teraz ta rzeka, do której wpływają te wszystkie, wszystkie strumienie, znowu dokładnie taka sama, od góry do dołu robić taką drabinkę. Dlaczego ja o tym mówię? Jak to się ma do tych powodzi, które obserwujemy tym razem w kantonie? Mianowicie, no, ma się zasadniczo. To znaczy, jeśli w obszarze jakiejś rzeczki, ja nie mówię o Yangtze, no, to jest gigant, ja mówię o jakimś niewielkim obszarze, no nie wiem, 100 km kwadratowych załóżmy. Jeśli by się udało zrobić taki system zatrzymywania wody, bo głównie o to by chodziło, to wówczas niżej, poniżej tego systemu, o tyle wody wpłynęłoby mniej, ile zostało zmagazynowane w tym systemie. Więc jeśli takich mini systemów powstawałoby coraz więcej, no bo to też są gigantyczne inwestycje, to nie jest za darmo, przecież nic się nie stanie za darmo. Jeśli powstałyby takie inwestycje na coraz większym obszarze, to coraz większy obszar stawałby się bezpiecznym obszarem w czasie deszczów monsunowych. Ja mam nadzieję, że wypowiadam się jasno, że mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. W każdym razie w miarę upływu czasu, gdyby takie systemy zaczynały być tworzone dla różnych zlewni coraz większych rzek, no to w tym obszarze, ten obszar miałby coraz większe szanse na pozbycie się w ogóle w przyszłości powodzi. Oczywiście tu można powiedzieć tak. No dobra. Jednego roku spadnie x wody, x milimetrów wody w ciągu tej pory deszczowej, ale drugiego roku spadnie 5x. No i teraz na jaką ilość projektować? To oczywiście jest pytanie nie do mnie. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Zapewne trzeba było jakoś to zoptymalizować. Oczywiście najlepiej by było mieć dane z ostatnich kilkudziesięciu lat, które by mówiły o tym, jaka ilość wody spadła w tym regionie. Średnia, prawda? Znaczy nie tylko średnia. Mała ilość wody, od minimalnej ilości wody do maksymalnej ilości wody. I znaleźć tą medianę. I projektować zapewne pod tą medianę. Czyli pod tą średnią ilość wody, która spadnie. Więc ani za mała, ani za duża. No jak za duża, to też oczywiście trzeba zaprojektować to tak, żeby ta woda mogła jednak pójść dalej, pójść niżej. Żeby nie zniszczyła całego tego systemu. Prawda? Dlaczego ja o tym mówię? No dlatego, że jak się patrzy na to, co się dzieje, to dlaczego ja mówiłem wcześniej o tych dużych tamach, wielkich tamach? Bo wielkie tamy nie rozwiążą problemu. Problem rozwiążą malutkie, małe i średnie tamy. Bo wielkie tamy można ustawiać na wielkich rzekach, budować na wielkich rzekach, ale na małych potoczkach trzeba robić małe tamy. I to właśnie małe potoczki, nie tyle uregulowanie małych potoczków, co spowodowanie, iżby retencja przeniosła się w zasadzie z tych wielkich tam na małe tamy, tysiące, dziesiątki tysięcy małych tam, to jest właśnie, to by było zadanie na najbliższe wiele lat. ale jestem przekonany, że wtedy, gdyby tak zrobiono, takie obrazki, jakie my widzimy tutaj pod spodem, jak Państwu proponuję, no już by się po prostu nie powtarzały. Nie wiem, czy ktoś nad tym myślał, czy nie myślał. W Chinach nie mam pojęcia. Może ktoś, kto ma jakieś tam dojścia, czy w ambasadzie, czy gdzieś w Chinach, może dobrze było, żeby zaproponować, przetłumaczyć to, co ja teraz mówię, przetłumaczyć na tekst i gdzieś wrzucić, żeby może to ma jakiś sens. Ja nie mówię, że to jest jakoś bardzo odkrywcze, ale być może, z tego nie wiem, dopóki nie oceniliby to ludzie w NDRC, czyli tej takiej takim superministerstwie, to nikt nie będzie tego wiedział. Można tylko mieć nadzieję, że takie rzeczy się dzieją. No ale pytanie, czy się dzieją. No i jeszcze jedna sprawa. Właściwie można by powiedzieć, że drobna w porównaniu z tymi wielkimi inwestycjami, ale znacząca, moim zdaniem. Otóż proszę sobie wyobrazić, że wzdłuż jakiejś rzeki, wzdłuż jakiejś strumyczka, strumienia małej rzeczki, jest ustawiony kilkanaście tam. I teraz te tamy można zarybić. Nie tylko te tamy, ale ten cały system, tą całą drabinkę można zarybić. Wiecie Państwo, ile ryb można z tego wyciągnąć? Wiecie Państwo, jaka to była korzyść gospodarcza dla społeczeństwa? Jestem przekonany, że w momencie, gdy zaczęłoby się inwestować, to państwo musiałoby chyba inwestować na tych małych strumieniach, strumyczkach, małych rzeczkach. Wiecie Państwo, jak podniósłby się dobrobyt tych ludzi? Wtedy można by było uruchomić fabryczki, które by przetwarzały te ryby. Robiłyby konserwy. Nie wiem, transport, samochody transportujące te ryby do miast, do mniejszych, większych i dużych, całkiem dużych miast, transportujące te ryby, no przecież nie skażone zupełnie niczym. Wiecie Państwo, jaki wzrost gospodarczy? No właśnie. Więc to oczywiście, to jest kolejny element, no już nie mówiąc oczywiście o produkcji prądu na tych wszystkich małych, mniejszych i jeszcze mniejszych stopniach wodnych, który by zostało na miejscu, no nie gdzieś daleko go rozprowadzać, tylko zostałoby na miejscu ten prąd. Można by go było na miejscu zacząć spożytkowywać. Słowem, taki jest mój pomysł powtarzam mój stary pomysł sprzed lat, ale chciałbym, żeby coś w tym kierunku się ruszało, bo to jest jedno z wielkich moich oczekiwań, które poprawiłoby sytuację w Chongguo. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.